Dziś jest niedziela, więc dzień specjalny, świąteczny. Nie będziemy mówić o rzeczach przykrych, tylko o radosnych. Ale tak w trzech słowach, jako że matką nauki jest powtarzanie, mówiliśmy o miłości i warto na miłość spojrzeć pod kilkoma względami. Miłość jako zdolność osoby i miłość jako działanie poszczególnej osoby. To wymaga dojrzałości. Mówiliśmy o tym, że trzeba pokonać swój egoizm, dojść do wolności. I człowiek to tak rozumianą miłość może zrealizować jednoosobowo wobec bliźniego, nawet wobec nieprzyjaciół. To zależy od niego. Ale miłość można również rozumieć jako relacja pomiędzy dwojgiem. I tego już się nie da zrealizować jednoosobowo. Tak? Można trwać wiernie w obiecanej miłości. Dozgonnie trwać wiernie nawet wobec niewierności współmałżonka. Można swoją miłość wypełnić do końca. Ale do budowy relacji potrzeba dwóch osób i tego się nie da przeskoczyć. Jest oczywiście pewne ryzyko w małżeństwie, że uzależniamy się od drugiej osoby też. Dlatego oby ta druga osoba była dobrze wybrana, a potem, aby się dobrze rozwijała. Wielką radość człowiekowi przynosi, kto wie, czy nie największą z możliwych radości człowieka, to poczucie bycia kochanym. I dlatego tak mocno podkreślałem, że nasze dzieci powinny wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że Pan Bóg je kocha i będzie kochał, nawet gdyby zawiodła miłość rodziców i wszystkich innych ludzi na świecie. Nawet gdyby one wzeszły z jego dróg, choćby porobiły najgorsze świństwa, jakie można porobić, i tak on będzie je kochał i nie przestanie ich kochać. Bo człowiek, który ma to poczucie, że jest kochany, nie straci sensu życia. Nie będzie od tego życia uciekał. I też życzę wszystkim tu obecnym, żeby ta miłość w relacji małżeńskiej, ci, którzy są w małżeństwie oczywiście, żeby była wielkim źródłem radości. Oczywiście w tle jest zawsze ryzyko bezinteresownego daru z siebie samego, ale bez tego ryzyka nie ma możliwości zażywania prawdziwego smaku miłości. Wiele małżeństw żyje poprawnie przez całe życie. Są sobie wierni. Jednak wierność nie jest źródłem miłości. Wierność jest bardzo ważnym elementem, pewnie najważniejszym, który ostatecznie decyduje wierność do końca w każdym powołaniu. Decyduje o sukcesie powołania. Wierność do końca. Natomiast źródłem miłości jednak jest Pan Bóg, prawda? I tylko tam, jeżeli tam się zagłębimy w to źródło, jeżeli się będziemy oboje w tą stronę popychać z dobrym tego znaczenia, to ta miłość będzie tym wielkim, radosnym przeżyciem. I ja czasem wpisuję w książkę właśnie, że życzę wam, żeby wasza miłość dziś była większa niż wczoraj, ale mniejsza niż jutro. I tak dalej. I tak do śmierci. I tak do śmierci. I może chciałbym powiedzieć taką historyjkę, która mi bardzo przypadła do gustu, ilustrującą tą właśnie radość bycia miłowanym. Już teraz mówię o człowieku, przez człowieka. Para staruszków, małżeństwo, poszło sobie na spacer, potuptało, przechodziło przez ryneczek, kupiło troszkę śliwek. Dojrzałe śliwki. Po czym poszli do domku, zaważyli sobie herbatę, wystawili na stoliku te śliwki, siedzieli naprzeciwko siebie i rozmawiali i jedli te śliwki. I ona jadła, i on. I w pewnym momencie tak spojrzeli na ten talerzyk, i ona spojrzała, i on, i zobaczyli, że na talerzyku pozostały najładniejsze śliwki. Prawda? Trudno to wytłumaczyć człowiekowi, który moje, twoje, egoiście, prawda? Natomiast każdy, kto ma trochę czucia, kto jest w relacji miłości, choćby niedoskonałej, widzi, jaka to radość, że ktoś drugi dla mnie zostawia najlepsze kąski. A to, że ja zostawiam, to też jest radość w końcu. Prawda? Że dojrzałem do tego, że mogę dawać to, co najlepsze drugiemu. I tak jak często się zdarza, że matka sobie gotowa od ust odjąć, żeby dać dziecku, Tak ta sama matka bardzo często rachuje, ile ona zrobiła dla męża, a ile on dał. Odbierając sobie radość z poczucia bycia kochanym. Mówią o rzeczach bardzo subtelnych. Poczucie bycia kochanym. Ale to poczucie będzie wtedy, kiedy będzie więź. Nie wtedy, kiedy będą uczciwie tam pracować na rzecz domu, kiedy będą uczciwie i wspólnym frontem wychowywać dzieci, kiedy będą mieli różne sukcesy, a nie będą mieli sukcesu w budowie więzi. Podstawową, ostatecznie tą sprawą, która daje radość, która, jak to powiedzieć na samym początku, jest celem małżeństwa, to jest budowa, wspólna droga do świętości poprzez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Tak? I ta komunia osób jest największym źródłem radości. To poczucie komunii, w którym oczywiście jest, ma miejsce to również poczucie bycia kochanym. Także opłaca się bardzo konkretna inwestycja w komunię. I teraz właśnie chcę poopowiadać troszkę o narzędziu budowaniu komunii. Bo oczywiście ta wewnętrzna życzliwość dla drugiego jest podstawą. Jeśli mamy tą życzliwość, mamy tą troskę o drugiego, to jest podstawa, która jest otwartością na budowę komunii. Natomiast są potrzebne konkretne czyny, żeby tą komunię budować. Są potrzebne nawet techniki, abyśmy je znali, abyśmy je w dobrym celu wykorzystywali. Słowem, chcę dzisiaj powiedzieć o komunikacji, o poprawnej, dobrej komunikacji. Żeby dzień świąteczny okrasić, bo przecież święta nie wolno się smucić i niedziela, nawet pościć nie wolno. Dzieciaki miały postanowienia tam nie jedzenia cukierków w poście, to przepraszam bardzo, ale w niedzielę nie. W niedzielę nie ma żadnych postów. Jest to takie święto, że wręcz nie wypada katolikowi pościć w niedzielę, prawda? No i na początek w jakim razie w ramach takiego, na początek w ramach deseru, dwa kawały ilustrujące skutki komunikacji. Zacznijmy od złej komunikacji. Zwierzęta w lesie zbudowały sklep. Wspólnym wysiłkiem, trwało to długo, ale wreszcie nadszedł upragniony dzień otwarcia. Podniosły nastrój. Zwierzęta od wczesnego ranka przychodziły pod ten sklep, ustawiły się w długiej kolejce. Nie było żadnego przepychania, nie było żadnego siłowych rozwiązań. Nawet niedźwiedź, który zaspał jak to niedźwiedź, stał na 128 pozycji i nawet o jedno miejsce nie próbował się przesunąć, a przecież siły miał dosyć, żeby stanąć na pierwszym miejscu. Idealny porządek, dopóki nie przybiegł zajączek. Przykicał zajączek, popatrzył i kit na początek kolejki. No to niedźwiedź go za uszy i delikatnie, ale stanowczo przestawił na koniec kolejki. Zając się rozejrzał i ruszył już tak troszkę szybciej. Już był blisko drzwi, niedźwiedź go za uszy i cisnął go tak już bez ceregieli dość daleko. W las zając staje do 3 razy sztuka. Zerwał się i pędem. Już był przy klamce, niedźwiedź go za uszy. Wywalił daleko w las. Zając staje. A niech tam, nie otwieram dziś tego sklepu. No to teraz a skutki dobrej komunikacji. Niedźwiedź ogłosił, znaczy nie ogłosił, zima się zbliżała. Wszyscy wiedzą, bez ogłoszenia, że spisał sobie listę ofiar przed zimą. Przecież niedźwiedź musi sporo zjeść, żeby te ileś miesięcy przespać. Listę jadłospisu sobie sporządził. Na zwierzęta oczywiście padł blady strach, na kogo to padnie. I jeleń na drżących nogach podchodzi do niedźwiedzia. Mówi: niedźwiedziu kochany, powiedz, czy jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu, pozwól mi się tylko pożegnać z rodziną. Dobrze. Jeleń pożegnał się z rodziną, po czym niedźwiedź go zeżarł. Wilk podchodzi do niedźwiedzia. Niedźwiedź, niedźwiedziu, jestem na twojej liście. Jesteś. Niedźwiedziu, kochany niedźwiedziu, pozwól tylko godzinkę pobaraszkuję z dziećmi. Dobrze. Wilk pobaraszkował godzinę z dziećmi, po czym niedźwiedź go zeżar. Przykitał zajączek. Niedźwiedziu, jestem na twojej liście? Jesteś. A mógłbyś mnie skreślić? Nie ma sprawy. Tak więc naprawdę dobra komunikacja może wiele załatwić. I teraz już poważniej troszkę. Komunikacja, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć budowaniu komunii, jedności. Jeżeli używamy środków danych nam do komunikacji, to nie tylko słowa, mowa, mimika, gesty ciała i tak dalej, nie w celu budowania więzi, to w zasadzie sprzeniewierzamy się zamysłowi Surcy, który dał nam narzędzie do budowania pięknych więzi. Jeżeli wobec tego rozmowa ma służyć wygrywaniu, pokonywaniu, dołowaniu przeciwnika, poprawianiu sobie samopoczucia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie jest to dobra, poprawna komunikacja. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że pojawiła się bogata oferta różnego rodzaju kursów nowoczesnych i rzeczywiście sprawnie działających i po tym kursie ludzie nabierają pewnych umiejętności pod różnymi hasłami asertywności, pod hasłami skuteczności handlowca czy jeszcze innymi, gdzie narzędzia komunikacji programowo wykorzystuje się do tego, żeby zmanipulować rozmówcę. Jak dzieci mają, jak rodzice mają zmanipulować dzieci, żeby one robiły to, co rodzice chcą, a jeszcze sobie myślały, że tak właśnie same chciały, prawda? Jak zmanipulować, nie wiem, kontrahenta, żeby kupił buble? Jak zmanipulować kogoś, kto podpisze dla siebie niekorzystny kontrakt? I całe szkolenia na ten temat, często pod hasłami komunikacji, które pokazują, jak można, znając narzędzie, coś wygrać kosztem drugiego. I takie, ja pamiętam z czasów stanu wojennego, w naszym obserwatorze wielkopolskim była wydrukowana, chyba w obserwatorze, w każdym razie widziałem to w prasie podziemnej, wydrukowana instrukcja dla dyplomatów, chyba holenderskich, jak rozmawiać z polskim przedstawicielem przed podpisaniem kontraktu. Szczegółowa instrukcja, gdzie były takie podpowiedzi, że zaprosić na kolację drogą i stwarzać wrażenie, że płaci się z własnej kieszeni. Jakież to zobowiązujące. I oczywiście tam były również takie instrukcje, że należy porozmawiać o stypendium dla syna, córki. No wtedy jeszcze było dużo trudniej wyjechać za granicę, prawda? I tak dalej. Cały szczegółowy instruktaż, jak zmanipulować przedstawiciela Polski, żeby podpisać z nim niekorzystny dla Polski kontrakt. I to działało. Są instruktaże dla dyrektorów, jak zbudować, urządzić gabinet. Możemy się zabawić w to, troszkę szkoda czasu, ale chodzi mi o zobrazowanie tego, jak to niesamowicie działa. Gabinet ma być duży, przestronny. Biurko dyrektora najlepiej na podwyższeniu. Że ten petent tam, o tam w dole siedzi, tak? Najlepiej otoczone zielenią bez okna za plecami. Twarda ściana. Pełne bezpieczeństwo. Zieleń, ściana. A petent siedzi tu na zydelku stóp dyrektora. Małym. Jak najwięcej przestrzeni za plecami wolnej. Najlepiej otwarte, szerokie drzwi, a w tamtych drzwiach następny pokój, tam siedzi sekretarka. Mają za plecami, tak? I teraz jak ma się zachować dyrektor? Ma z całym spokojem, powagą, kiwając głową, wysłuchać wszystkich roszczeń petenta. Po czym, jak on już skończy, westchnąć głęboko, bardzo ważny szczegół, i teraz przywołać paragrafy, które oczywiście petentowi są nieznane. Tak bardzo bym chciał Pana sprawę załatwić. Ale paragraf 17 regulaminu pracy mówi, że punkt drugi, podpunkt trzeci, związuje mi ręce, że mam praktycznie ręce związane. Ja rozumiem Pana, ale w żaden sposób nie mogę Panu pomóc. Muszę Panu niestety odmówić. Pana sprawy załatwić nie mogę, bo się nie da. I to nie koniec. Teraz dyrektor ma przystawić sobie drugi zydelek, siąść na poziomie petenta i spytać go, a jak tam żona, a jak dzieci. I wychodzi petent porażony. No co prawda mojej sprawy nie załatwił, ale nie mógł, bo paragraf tamten. Ale co za wspaniały człowiek. Nie podejrzewałem, że mamy takiego wspaniałego dyrektora. On po prostu punkt po punkcie wypełnił instrukcję manipulacji. I jeżeli ja to, co mówię teraz, mówię to w określonym celu, żeby się zabezpieczyć, to się nie zabezpieczę, ale żeby się chociaż zastrzec, żeby to, co mówię, nie zostało wykorzystane jako narzędzie manipulacji żon przeciwko mężom, żon matkom nad dziećmi czy sąsiadkę względem sąsiadki. Moją intencją mówienia o komunikacji jest tylko to, byśmy lepiej niż dotychczas rozmawiali, budując więzi międzyludzkie. Byśmy mogli nawet człowieka o innych poglądach, z którymi się wcale nie mamy zgadzać, potrafili bardziej szanować po rozmowie. Poznając chociażby to, w jakich warunkach ten ktoś się wychował i aż dziw, że i tak taki się uchował na przykład. Nie? O ileż łatwiej spojrzeć nam na głupie poglądy kogoś, kto był dzieckiem wychowanym w domu dziecka. Czyli na kogoś, kto wyrósł w porządnej rodzinie. W takich rozmowach się dowiadujemy o różnych okolicznościach, w których się kształtował ten człowiek, który naszym zdaniem jest głupi, w ogóle nie warto z nim gadać. Z każdym warto gadać. Każda rozmowa z każdym człowiekiem może być bardzo pouczająca dla nas. Choćby dlatego, żeby zobaczyć, że można i tak myśleć. Drugie słowo, które wymiennie stosuje się w języku polskim do słowa komunikacja, to jest porozumienie. Jeżeli używam tego słowa, to w celu, żeby coś przywołać. W rdzeniu tego słowa jest rozum. Tak, nie da się rozmawiać z osobą, która odmawia użycia rozumu. Przecież my takich rozmów nasłuchaliśmy się na najwyższych szczeblach. Nie pamiętacie tego? W każdym razie panie na pewno nie pamiętają, bo to było wiele lat temu, tak? Rozmowy Solidarności z rządem. Jak już był rząd tak przyparty do muru, że już nic nie mógł powiedzieć, to używał argumentów pozarozmowych. Taka jest racja stanu, jak zaklęcie. Jak z tym dyskutować? Albo takie jest prawo, które my ustanowiliśmy, prawda? Tak musi być, koniec. Koniec rozmowy. A w Sejmie, jak były dyskusje, prawo do życia dziecka poczętego, mówiła jedna strona sali, a z drugiej rozlegał się krzyk. Nie mówmy dziecko, mówmy płód. A matka, dziesiąte dziecko rodzi, ojciec alkoholik, dziecko na śmietniku. O tym porozmawiajmy. Wchodzenie na emocje. To nie jest rozmowa człowieka z człowiekiem. Myśmy zaczęli wchodzić na emocje, to na chwilę ustanowili prawo, że można kraść w Polsce. Oto biedny, bezdomny ojciec rodziny, żona za chwilę rodzi, przymiera głodem, wchodzi do sklepu spożywczego i kradnie chleb. No i teraz do sądu. Skazać go na ileś tam za kradzież, tak? Oczywiście żaden sąd go nie skaże. Ale na podstawie takiego łapiącego za serce przypadku nie wolno ustanowić prawo. No w sklepie spożywczym to jednak wolno kraść. Może tak do 100 zł, tak? Na autentyczne potrzeby. Ale nikomu nie każemy kraść. To pamiętamy te argumenty. Nikomu nie każemy kraść. To takie przyzwolenie. Wolno w sklepach spożywczych od dzisiaj w Polsce kraść do 100 zł. Nie podlega to karze, ale nikt nie musi kraść. Nie chcę oglądać Polski 2 dni po ogłoszeniu takiego prawa. Zgoda. Tak, na szczęście nie wszyscy o tym wiedzą, prawda? No to teraz już wszyscy wiemy. Tak. Również jeżeli się kradzie z włamaniem, to złodzieje doskonale wiedzą, do jakiej wartości mogą wynieść rzeczy, że to jest bliska szkodliwość czynu i nie podlega karze, prawda? Tak, złodzieje są tym dobrze wyszkoleni. Ale podaję tylko przykład dla pokazania, że prawo w ogromny sposób wpływa na postawy ludzkie. Stąd i warto i trzeba się bić o prawdziwie dobre, klarowne prawo. A ci mądrzy tam takie prawo ustanowili, to coś w tym musi być. Oni już dobrze wiedzieli. Skoro pozwolili w pewnych wypadkach zabijać dzieci na donę, no to chyba coś w tym musi być. Skoro zgodzili się w pewnych wyjątkowych wypadkach na eutanazję, no to pewnie mieli rację. Nie wolno odpuścić, bo rzeczywiście wpływ prawa na rozumienie przez ludzi, nawet dobra, zła, jest ogromny i dlatego trzeba się rzeczywiście tutaj zabiegać o to najlepsze, najklarowniejsze z możliwych prawo. No dobra, ale przejdźmy już do samej komunikacji po tych wszystkich zastrzeżeniach do narzędzia. Otóż my nadajemy na 11 kanałach, tak specjaliści wydzielili od komunikacji, 11 kanałów komunikacji. Nie będziemy ich nawet wymieniać. Po co to mówię? Żeby uświadomić nam wszystkim, że nadajemy tak naprawdę całym ciałem. Mówimy słowami, ale mówimy mimiką, mówimy rękoma, nawet mówimy ubraniem, nawet mówimy odległością. Gdybyście na chwilę wyobrazili, że jesteśmy w klasie, wy piszecie sprawdzian, a jestem nauczycielem, siedzę i czytam gazetę, wszystko jest okej. Ale jeżeli ja wstanę i wolnym krokiem przejdę przez salę i stanę przy ostatniej ławce, to facet w ostatniej ławce sparaliżowany przestaje pisać. On wcale nie ściągał, ale ja wszedłem na jego terytorium, ja już z tym coś komunikuję, prawda? Jeżeli ja mówię z odległości tak i zastrzegałem się na początku, jest to odległość mało intymna. Jeżeli podszedłbym do pierwszej ławki i pani powiedział coś na ucho z odległości 20 centymetrów, to nikt by nie słyszał, co powiedziałem, ale wszyscy by wiedzieli, że miałem coś specjalnie dla tej pani. Coś intymnego, nazwijmy to, prawda? Więc nadajemy na wielu kanałach. I dlatego pierwszy apel związany z komunikacją, pierwsza ważna zasada. Jeżeli nie mogę szczerze rozmawiać, to nie rozmawiam wcale. Bo jeżeli ja zaczynam rozmawiać i mówię co innego niż myślę, to jakimś kawałkiem ciała, jakimś grymasem, jakimś zerknięciem na zegarek, jakimś zakomunikuję rozmówcy, że mówię nieprawdę i się nie możemy dogadać. I to wtedy ja jestem winny niedogadaniu się, bo wysłałem sprzeczne ze sobą komunikaty. Napisałem wielkimi literami piwo bezalkoholowe i umieściłem obok twarz z lekko przymrużonym okiem. I wszyscy doskonale wiedzą, że treść komunikatu została całkowicie zmieniona, zanegowana wręcz. I w związku z tym, jeżeli ta komunikacja ma dawać jakieś dobre efekty, to nie wolno rozmawiać, dopóki nie jesteśmy gotowi na pełną szczerość. Zauważmy przy okazji, w związku z tym nie wolno zmuszać drugiej strony do rozmowy. Bo zmusimy do rozmowy nieszczerej. I my jesteśmy winni, zmuszając do rozmowy osobę, która nie jest gotowa do rozmowy, jesteśmy winni niemożności porozumienia się. Tak, bo możliwości porozumienia nie będzie. Największym błędem w komunikacji jest wysłanie sprzecznych ze sobą komunikatów, słowny i pozasłowny. Przyszli do nas znajomi. W środku tygodnia władowali się w nasze drzwi, żona w papilotach, dzieciaki się kłócą, w domu bałagan totalny, mąż w połowie golenia, powiedzmy, nie wiem, co tam jeszcze wymyślić, prawda? W najgorszym momencie weszli. Zachowali się genialnie. Mówią, przechodziliśmy tędy, chcieliśmy się umówić w przyszłym tygodniu, czy w środę by wam pasowało, chętnie byśmy do was wpadli. A teraz pa, musimy już lecieć. No trudno się lepiej zachować w takiej sytuacji, prawda? A ja im powiem, nie, nie. No cóż, proszę, no, wejdźcie. Powiedziałem słowo wejście, a całym sobą, minąc mokanie, mówiłem, nie wchodźcie. I teraz, jeżeli oni odwrócą się na pięcie i sobie pójdą, to powiem, chamy. Powiedziałem, wejście, oni się do mnie tyłem odwrócili. Jeżeli wejdą, jeszcze bardziej, tym bardziej powiem, chamy. Chyba widzieli, że przyszli nie w porę. Ale to nie oni się źle zachowali. To ja wysłałem komunikat wewnętrznie sprzeczny. Drugie panie, kłaniam się paniom bardzo nisko i naprawdę bardzo was szanuję. Ale sytuacja tego typu, co ci się stało, kochanie? Nic. Mąż nie może się dobrze zachować. Bo jak zareaguje na słowo, to chyba widział, że coś się stało. Jak zareaguje na minę, to przecież powiedziałam, że nic. I to nie mąż w tym momencie jest winien, że sytuacja się zaognia. Nie wolno wysyłać takich komunikatów. No stało się, ale w tej chwili nie chciałabym o tym rozmawiać. Okej, masz takie prawo. Nie wolno wysyłać komunikatów wewnętrznie sprzecznych, bo one całkowicie uniemożliwiają porozumienie. Idziemy dalej. I jeżeli mówimy o komunikacji, to mamy dwie osoby. Co najmniej dwie, ale wystarczą nam dwie. Mamy nadawcę, który w danej chwili nadaje, i odbiorcę, który ten komunikat odbiera. Oczywiście to nie jest tak, że jedna strona ma stale nadawać, a druga z nadgazety mówi tak, kochanie. Już przestań mówić tak, kochanie, już od godziny nic do ciebie nie mówię. Prawda? Nie o tym mówię. Nadawca to jest tylko pokazanie modelu pewnego. Nadawca za chwilę ma stać się odbiorcą, odbiorca nadawcą, prawda? I to ma się, rozmowa polega na wymianie zdań. Ale to jedno ogniwko prześledźmy, takie jedno przejście od nadawcy do odbiorcy. Nadawca ma w sobie pewną intencję. Coś chce wyrazić. Nazywa to słowami, gestami, pisze, śpiewa, na różne sposoby może to przekazać, na sposoby, które są odbieralne przez zmysły odbiorcy. Odbiorca swoimi zmysłami odbiera ten przekaz i interpretuje, co też miałby on znaczyć. Taka rzecz się dzieje między nadawcą i odbiorcą. I teraz najważniejsze zdanie, jakbym miał jedno o komunikacji powiedzieć, ten powiedział to. Interpretacja nigdy nie równa się intencji. Więc wszelkie zachowania tego typu, ktoś zaczął nadawać, to mówi, dobra, już nie kończ, już dobrze wiem, co chciałeś powiedzieć. To zwykle znaczy tylko tyle, że odbiorca jest zraniony i dodaje sobie jakąś interpretację niekorzystną dla nadawcy. Prawda? Są czasem takie sytuacje, że rzeczywiście jedna strona jest tak zraniona, że nie może się odbyć spokojna rozmowa. Czasem potrzeba osoby czytać jako katalizatora. Czasem listy trzeba do siebie pisać, żeby móc w ogóle się dogadać, prawda? Ale taka pochopna interpretacja, nieżyczliwa zwykle, jest też wielką przeszkodą w dogadaniu się. Ale jeżeli powiedziałem, że interpretacja nigdy nie równa się intencji, to w zasadzie dajmy sobie spokój z komunikacją. No bo po co marnować czas? Nie, tego nie powiedziałem. Można znacznie przybliżyć interpretację do prawdziwej intencji. Jest na to specjalny sposób. Jest to tak zwana informacja zwrotna. Już tłumaczę, o co chodzi. Ten odbiorca, który odebrał jakoś komunikat, który usłyszał od nadawcy, nazywa swoimi słowami, jak to rozumiem. Zrozumiał. Aha, rozumiem. Jak jest urażony, to rozumiem, że chodziło ci o to. A nadawca zaczyna prostować. Nie. Mi chodziło bardziej o to i o to. Aha, teraz dobrze rozumiem już. Chodziło ci o to. No trochę cieplej, ale jeszcze niedokładnie. I tak po iluś odbiciach, tak, mniej więcej o to mi chodziło. Kochani, to nie jest zabawa. Są takie zabawy komunikacyjne, gdzie na przykład wybiera się dwie osoby, jedna jest żona, drugi mąż, żona wysyła męża najprecyzyjniej jak potrafi po zakupy i mąż wraca z zakupami. W międzyczasie jak mąż wyszedł, żona opowiada, że właśnie sytuacja jest taka, że przychodzi 20 gości, że coś tam i coś tam, a mąż wysłany był po chleb, masło i coś do chleba. Przyniósł pół bochenka chleba, ciężkostki masła na kolację dla dwóch osób i 3 plasterki szynki i 4 plasterki sera. Jeżeli w tak banalnej sprawie jak kupno chleba można się nie dogadać, bo ona myślała o bułce paryskiej, a on przyniósł razowy. Jeżeli tak banalny i to jest chleb i to jest chleb, tak? W sprawie jak kupno chleba można się nie dogadać, to ileż bardziej można się źle zrozumieć, gdy chodzi o rzeczy intymne, bolące, jakoś tam obrzmiałe. Więc miejmy tą pokorę i spróbujmy się zabawić w informację zwrotną i zobaczymy, jak skutecznie od razu zaczniemy się dogadywać. Nie będziemy się obrażać na siebie. Brak informacji zwrotnej może całkowicie zablokować. Komu nie wystarczy jakiś zwykły przypadek. Jeden mówi intelekt duży o drugim, a drugi usłyszał intelekt kurzy. No i się obrazili na siebie na całe życie. Ten pierwszy nie wie, o co tam temu poszło. Jakiś wariat nagle się na mnie obraził, prawda? Ja go chwalę, on się na mnie obraża i od chamów mnie wyzywa, tak? Jeżeli zastosują informację zwrotną, to po chwili obaj nieźle się z tego uśmieją. Jeżeli nie zastosują, mogą do końca życia patrzeć na siebie krzywo. I bardzo wiele małżeństw wysyła jakieś komunikaty, interpretuje ich niekorzystnie, wziął jedyny słuszny wniosek, on mnie nie kocha. Wysyła swój komunikat, troszkę już tak przez ściśnięte zęby, przez gorszą minę i jest interpretowany jeszcze gorzej niż był wysłany, prawda? I tak się tworzy piekło w małżeństwach. Tak się niszczy nawet dobrze zapowiadającą się komunię. Informacja zwrotna daje taką nadzieję, że będziemy się coraz lepiej dogadywać, tak, i po latach będziemy się dogadywać bez słów. A to nie jest jakiś dar, że spojrzeli na siebie, zauroczyli sobą i dogadują się bez słów. No nie. Pewne rzeczy bez słów mogą ustalić, że chcieliby coś tam, tak? Podobne rzeczy ludzie chcą, jak są zafascynowani sobą, więc to prawda, mężczyźni zawsze bardziej chcą, no ale powiedzmy, że można coś zgadnąć, prawda? Bez większej trudności. Natomiast dogadywanie się w trudnych sprawach wymaga właśnie takiej procedury, bym to powiedział. I teraz, na każdym ognisku tego łańcucha, od intencji aż do interpretacji, można popełniać błędy uniemożliwiające porozumienie, uniemożliwiające właściwy efekt. Ktoś powie chwileczkę, jak można popełniać błędy na poziomie intencji? Oczywiście, że można. Nie wiem, o co mi chodzi i zaczynam nadawać. Jakże często to się zdarza, prawda? Nie wiem, o co mi chodzi, jestem w złym nastroju, zaczynam gderać. Biada drugiej stronie, gdy podejmie rozmowę. Tego się trzeba nauczyć w małżeństwie, że nie każde mówienie wymaga podjęcia tematu. Ale są jeszcze gorsze błędy na poziomie intencji. Wiem, o co mi chodzi, ale nie powiem, niech się domyśli. To już jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe. Tak nie wolno. Jeżeli się nie mogę zdecydować na szczerą rozmowę, to po prostu nie mówię. Nie poruszam tematu. I w chwili, kiedy już dojrzałam do tego, że mogę szczerze nazwać rzecz po imieniu, wtedy mogę podjąć ten temat. Wcześniej nie ma sensu. Na poziomie przekazu można by tysiące anegdot opowiadać. Przekaz może być tak zawiły, że rozmówca w ogóle nie zrozumie, o co chodzi. Są ludzie, którzy tak mówią pięknie, tak kwieciście, takie zdania złożone budują i jeszcze splatają wyrazy obce, żeby powalić na kolana rozmówców, prawda? Czasem gorliwi doradcy na początku swojej działalności nauczyli się tych metod, te hormony, te neurohormony, te rzucają tymi hormonami z taką dumą, a ci biedni są przerażeni, że to nie dla nich metoda, bo te wszystkie hormony, to spamięta. To samo działa. U analfabetów też działa i wystarczy analfabetom proste rozumienie sprawy i z tym sobie doskonale dają radę. Ale jest takie zagrożenie, że ktoś chce pokazać, mówiąc, jak ja jestem mądry. Potworna plaga wśród dydaktyków. Zamiast mówić, zobaczcie, jakie to proste. Zobaczcie, jakie to piękne, zobaczcie, jakie to logiczne, łatwe. O co chodzi? Żeby coś przekazać, czy by sobie poprawić nastrój? O, nikt mnie nie zrozumiał, jak dzisiaj wykładałem. Ale miałem mądry wykład, tak? Ludzie. Żałosne w gruncie rzeczy. Oczywiście świadczy o jakiejś tam urazie u osoby mówiąc. A więc na poziomie przekazu może być zawiły, może być nieczytelny, może być za cichy po prostu. I już wystarczy, że nie będzie dosłyszany. Może być niewyraźny i niezrozumiany. I tak dalej. Tu cała masa błędów może być. Nie chcę w tej chwili się nad tym skupiać. Te same błędy, właściwie odwrócenie tych błędów z nadawania są po stronie odbierania. Ktoś powiedział za cicho, ktoś nie dosłyszał. Ktoś powiedział niewyraźnie, ktoś się przesłyszał. Prawda? Można to by wiele mieć. Natomiast nie chcę już tego rozpływać na drobne. Troszkę więcej na ten temat jest w książce Warto naprawić małżeństwo. Tutaj ten rozdział o komunikacji jest rozbudowany. Namawiam, żeby tam zajrzeć. Ale chcę zatrzymać jeszcze na chwilę nad interpretacji. Najgorszym błędem w interpretacji jest nieżyczliwość. Nieżyczliwa interpretacja może zabić każdą rozmowę i osobę, z którą rozmawiam. Rozmawiamy, żona się przejęzyczyła. No nieszczęśliwie coś tam i nie to słowo. A mam cię. Powtórz, co powiedziałaś? Tak? Tak właśnie. Teraz z siebie właśnie wyszło, co ty naprawdę myślisz. Jaka jesteś. Szkoda, że nie nagrałem. Bym ci to puszczał codziennie rano, prawda? Nie powiesz, że tego nie powiedziałaś? Powtórz, co powiedziałaś. Jeszcze raz powtórz. Że można zabić człowieka. Ale on ma rację, bo ona naprawdę to powiedziała. Nieżyczliwość wykorzysta każdą taką okazję, żeby drugiemu dowalić. Największą trudnością jest właśnie ta pełna życzliwość, nawet wtedy, kiedy się czuje trochę dotknięty, dopatrywać się samego dobra w tym drugim. Mówię teraz o rozmowie małżeńskiej. Nie dopatrywać się, w czym on teraz, czy ona teraz chce mi dowalić. Może się głupio wysłowił, ale może jednak to chodzi o coś lepszego. I często tak jest, że na początku małżeństwa kobieta ma taki zapas dobrego patrzenia na męża, że cokolwiek on zrobi, cokolwiek on powie, ona interpretuje życzliwie, że może głupio wyszło, ale on na pewno dobrze chciał. Tylko, drodzy panowie, jeżeli po 15 latach cokolwiek zrobię, cokolwiek powiem, ona patrzy, oj, pewnie chce mi dokuczyć, oj, to zmarnowałem kapitał, zapas, jaki miałem w dniu ślubu. Ta szalka z nieprzyjemnościami przeważyła. I to nie ona jest złośliwa, ona jest normalna. Teraz ja muszę w pocie czoła odrobić to, żeby znowu patrzyła na mnie życzliwie. Troszcząc się o jej uczucia. Nie ma innej drogi. Nic się jej nie wytłumaczy, to już mówiliśmy wczoraj. Trzeba po prostu zatroszczyć się o uczucia. Czyli teraz tak, podsumowując. Nadawca powinien być maksymalnie przezroczysty, jasno, klarownie ukazujący, o co mu tak naprawdę chodzi, a odbiorca powinien być maksymalnie empatyczny, wczuwający się życzliwie w to, co mówi nadawca, żeby go życzliwie zrozumieć. I zobaczmy, bo to już mówiliśmy o tym wczoraj, komu jest najłatwiej nazwać, o co chodzi. Kobieta nie wie, dlaczego płacze. Mężczyzna, jeżeli płacze, to dokładnie wie, dlaczego. Znacznie mniej bodźców mężczyzna ma do nazwania, no bo wyrywa tylko te najważniejsze fakty z otoczenia, a drobiazgami sobie głowy nie zawraca, tak? Jak kobieta ma nazwać coś, na co składa się 1000 drobiazgów? Obiektywnie rzecz biorąc, mężczyźnie jest łatwiej nazwać słownie, o co mu chodzi, niż kobiecie. A z drugiej strony, kobiecie znacznie łatwiej i znowu obiektywnie rzecz biorąc, jest życzliwie zrozumieć, o co drugiemu chodziło. Ma ten dar empatii. Czyli popatrzmy, od mężczyzny do kobiety komunikaty przychodzą podwójnie łatwo. I łatwiej mu nazwać, i łatwiej jej się wczuć w sprawy. A w drugą stronę idą pod włos. Nie dość, że ona nie potrafi tak naprawdę nazwać, bo za dużo jest tych szczegółów, to on jeszcze nie potrafi się wczuć, o co jej chodzi. Zwykle kwituje głupoty. I to jest powód, dla którego większość żon wszystko wie o swoich mężach, a większość mężów nic nie wie o swoich żonach. Stąd się biorą te rozmowy. Przecież mówiliśmy o tym, ale nic podobnego. Nie mówiliśmy. I to wcale nie tak rzadko się zdarza. I teraz, żeby tą porcję materiału już sporą zapamiętać, dokonam manipulacji. Manipulacji uczciwie, bo deklaruje, że jest to manipulacja. Co robi rozsądny wykładowca przed wykładem, kiedy już ma przygotowane wszystkie treści? Zastanawia się, wiadomo, że z tej półtorej godziny to oni zapamiętają 1/10, no jak mają wprawę, może 11-12% rekordziści. I moja głowa w tym, żeby zapamiętali te procent, które ja uważam za dobre, za ważne dla, które ja chciałem przekazać. Przecież jest rzeczą zupełnie normalną, że po wykładzie na przykład o różnicach, takie kawałeczki tego były tutaj, kobieta zapamięta te swoje 10%, które dokładnie trafia w męża, a mężczyzna zapamięta inny zbiór, całkowicie rozłączny, to dotyczy żony. I mogą wyjść, a widzisz, do ciebie mówił, jak to, przecież do ciebie, prawda? I mogą się nieźle pokłócić, o czym ten facet gadał. Miejmy świadomość, oczywiście tak będzie, oczywiście tak będzie i tak jest w życiu, tylko trzeba mieć świadomość, Ja jestem osobą, która ma patent na jedynie słuszną rację i na jedynie słuszną interpretację. O tym jeszcze za chwilkę. A więc, żeby zapamiętać tą porcję materiału, ja dokonam manipulacji, żeby wam się to wbiło w głowę i opowiem anegdotę, którą sam już pamiętam 40 parę lat. Pod 50 podchodzi. O, no nie, trochę mniej. Dobra, 40 parę. 40 parę. 50 będzie następna. 40 parę lat. Rzecz dotyczy języka obcego. Są dwa słowa w języku obcym. Przepraszam wszystkich Anglistów za moją wymowę, ale mniej więcej to jest tak. Jedno jest pheasant, drugie jest peasant. Tam H brakuje w tym drugim. Tak? Jedno oznacza bażant, drugie oznacza wieśniak. I w czasach, kiedy przyjeżdżali myśliwi na polowania z zachodu, którzy tam oczywiście dolarami rzucali, człowiek w Polsce zarabiał 60 lata, zarabiał kilkanaście dolarów, pensja miesięczna, a za strzelenie byka jakiegoś czy dzika to było kilkaset dolarów, no to wszyscy ci tam oprowadzający przewodnicy, zwykle głęboko partyjni, bo tylko takich dopuszczano do zagranicznych gości, kiepsko znający język zazwyczaj, no czekali na te spadające dolary, prawda? I chętnie wszelkie usługi świadczyli. No i tłumaczył któryś z tych przewodników gorliwie myśliwemu, że w Polsce wolno polować na wieśniaków po 10 dolarów od sztuki. Skoro ja to zapamiętałem 40 lat, to wy też zapamiętacie. I tu was mam, bo zapamiętacie język obcy. A język obcy jest kapitalnym przekładem na dobrą komunikację. Wyobraźmy sobie, że musimy w jakiejś konkretnej sprawie dogadać się w języku, który słabo znamy. Co wówczas robimy? Mówimy wolno i wyraźnie. Patrzymy na usta. Wspieramy mowę gestami. Jak mówimy korba, to kręcimy ręką. Jak mówimy w górę, to obie ręce w górę wznosimy. Jak mówimy nie wiem, to rozkładamy ręce dla wzmocnienia przekazu, prawda? Dalej, co chwilę pytamy, czy dobrze zostałem zrozumiany, czy dobrze zrozumiałem. Zobaczcie, w języku, który słabo znamy, dogadujemy się precyzyjnie, żadnych zabaw słownych, żadnych skoków na boki, prosto do celu, jasno, klarownie. No to przełóżmy to na rozmowę w języku, który doskonale znamy. Bójmy, co jest podstawą tego zrozumienia w języku obcym? Boimy się, że się nie dogadamy. No to namawiam. Bójmy się, siadając do rozmowy, że się nie dogadamy. Bójmy się, że ja może źle zrozumiem żonę. Czy na pewno cię dobrze zrozumiałem? Chodziło ci o to? Bójmy się, że źle zinterpretuję to, co mąż mówi. Ale bójmy się konstruktywnie, nie paraliżująco, tak? I wówczas nasze rozmowy bardzo szybko będą prowadzały do celu, do pogłębienia komunii, bo zaczniemy siebie lepiej rozumieć. Kilka, jeszcze jedna zasada bardzo ważna, którą też zilustruję starym, ten jest nas 50-letnim dowcipem. To było w 50 lata, to krótko po wojnie opowiadało się kawały Niemiec, Rusek i Polak. Oczywiście Niemiec i Rusek byli bezwzględnie głupi, a Polak był genialny, mądry, inteligentny, przystojny i wszystko co najlepsze. Akurat w tym kawale nie był potrzebny Rusek. Był, rzecz dzieje się oczywiście w czasie wojny, jest Niemiec, oczywiście brzydki, wstrętny, formacja SS, krew na rękach, wszystko co najgorsze. Polak, młody, przystojny, dzielny, partyzant, patriota, wszystko co najlepsze. I do tego była jeszcze potrzebna matka i piękna 18-letnia córka. Jadą pociągiem, pociąg wjeżdża do tunelu, robi się kompletnie czarno. Nikt nic nie widzi i wszystkie cztery osoby słyszą dokładnie ten sam przekaz. Wszystkie to samo. Głośne cmoknięcie i uderzenie gołą dłonią o policzek. Teraz popatrzmy na interpretację, zauważmy, że każda jest logiczna i możliwa. Matka myśli sobie, dobrze wychowałam córkę. Córka myśli sobie, zaraz, chyba ktoś tu się pomylił, ale trzeba przyznać, że mamuśka ma klasę. Niemiec sobie myśli. Pewnie ten świnia Polak dobierał się do młodej, a mi się dostało. Polak sobie myśli. Jeszcze tak jeden tunel, żeby był. Znowu się cmoknę w rękę i dam Szkopowi w pysk. I teraz zdradzam manipulację. Wszyscy zapamiętacie kawał? To zapamiętajcie, dlaczego go opowiedziałem, bo nie tylko dla uciechy. Żebyśmy do końca życia zapamiętali, że moja interpretacja jest jedną z możliwych. O co się małżeństwa kłócą? O interpretację, nie o fakty. O interpretację. Gotowi się pozabijać, bo moja interpretacja, dokładnie wiem, jak to było. I to samo wydarzenie, zderzenie dwóch samochodów, w którym dziecko zostało ranne i z rączki krwawiło. Widzi żona z mężem. I rzadko który mąż nie dostrzeże tego, że oto zderzył się najnowszy model BMW z Mercedesem. Rzadka która kobieta, widząc, że dziecko jest zranione, zauważy marki Mercedesów. Natomiast wyciąganie z tego wniosku, że on jest bezduszny, że on jest taki, owaki, albo że ona jest głupia, jak mogła to... Nie. Pozwólmy sobie inaczej patrzeć na te same sprawy. Uwaga, również na te same sprawy z naszego małżeństwa sprzed lat. Kłócenie się o interpretację zachowań, bo ty tak zrobiłaś, bo tak chciałaś mi dokuczyć. Tak zrobiłaś, to jest powiedzmy fakt. A dlaczego? To jest osobna sprawa. Nie narzucajmy, nie kłóćmy się o interpretację. To jest wielki błąd. Bo będziemy zwykle oskarżać niesprawiedliwie i ranić się nawzajem, zamiast budować komunię. Wielkim błędem jest rozmowa w gniewie. Myślę, że najpowszechniejszym błędem i przynoszącym najwięcej negatywnych skutków. Bo właśnie w gniewie wyrzucamy z siebie najgorsze, co możemy. Nie dlatego, że tak myślimy, tylko dlatego, żeby drugiemu dowalić. I powie mąż żonie, tak, bo tak naprawdę to ja ciebie nigdy nie kochałem. Nie podobałaś mi się nawet. Ożeniłem się z tobą z litości. Co to znaczy? Tylko tyle, jak bardzo był wściekły, nic więcej. A żona po 20 latach przypomniała, tak, jak wtedy się wściekłeś, raz w życiu byłeś szczery. Powiedziałeś mi prawdę. On może na kolanach to odwoływać, kwiaty znosić. Nie, nie. Właśnie to, ta wściekłość wyzwoliła z ciebie prawdziwe twoje oblicze, prawda? No nieszczęście ty moje. Mam taką parę przyjaciół, przepiękni ludzie, bardzo wspaniali, energiczni tacy, ale tacy aż krewcy. Jak sobie opowiedzieli, że publicznie takie świadectwo dali, na początku małżeństwa iskry szły. Bo zderzenia, na szczęście tylko słowne, ale osiągały taki zenit, że tam sąsiedzi dobrze słyszeli. No i w końcu kiedyś siedli, mówią, no niepoważne, porządni ludzie, a skaczą sobie do oczu i wyzywają się głośno, prawda? Postanowili coś wymyślić, no i wymyślili. Oboje są ludźmi wierzącymi, oboje na palcu, to gdzieś zresztą noszą kółeczko dziesiątką różańca. Niektórym się znany przyrząd, tak? I wymyślili tak, że jeżeli jedno z nich dostrzeże, że rozmowa wchodzi na niebezpieczne tony, to ma prawo rzucić hasło kółko, co w ich narzeczu oznacza. Rozchodzimy się do dwóch pokojów i odmawiamy dziesiątkę różańca za współmałżonka. 5 minut. W ich wypadku to całkowicie wystarczyło. Ktoś inny musi noc przespać. To już trzeba siebie wyskalować, prawda? Ale w tamtym wypadku, mówią, od tego momentu, kiedy to zrobili, taką decyzję podjęli, nigdy przez 30 ileś lat nie doszło do rozmów, w którym by podnosili na siebie głos. To nie zgubili różańców, noszą do dzisiaj. I proszę Państwa, to rozejście się w tej chwili, kiedy mogłyby paść najgorsze słowa, wyciszenie, wystarczało. Znajdźmy swój prywatny, oczywiście nie namawiam żony, które tutaj są bez mężów, że jak mąż zacznie wsiekać, powiedział, a teraz się pomódlmy, bo nie ręczę za skutki. Ale tam było za obopólną zgodą ustalone, dali sobie takie prawo. Każdy ma prawo. Niemalże krwią to podpisali, prawda? I wówczas w sytuacji zagrożenia mieli w rękach narzędzie, które całkowicie wyeliminowało te wcześniejsze złe zachowania. Myślę, że warto, bo czas nam nieubłaganie biegnie, skupić się na koniec na kilku chociaż podstawowych zasadach komunikacji. O jednej już tak powiedzieliśmy, nie rozmawiać w gniewie. O innej między wierszami powiedzieliśmy, rozmawiać szczerze, czyli przekaz słowny ma być zgodny z pozasłownym. Jak będę mówił wtedy, kiedy mogę mówić prawdę, no to on będzie zgodny. Jak będę coś udawał. To nie przypadek, że małżeństwa aktorów, jedną z przyczyn małżeństw aktorów, słabości małżeństw aktorów, rozpadów, jest właśnie to, że oni potrafią zagrać. Jest pokusa. Zagram skruszonego. Zagram niewinnego. Całym ciałem. Bardzo pięknie i spójnie. Tylko, że nigdy nie zbudują komunii, jakby odgrywać jakieś tam narzucone sobie w danej chwili role. A to zasada może banalna, ale ważna. Miejsce akcji. Bez osób trzecich. W miejscu, gdzie żadna ze stron nie myśli, że jest podsłuchiwana. Bez osób trzecich, jak to rozumiem. No najgorsze, co można zrobić, to powiedzmy na spotkaniu rodzinnym, przy imieninach, mąż mówi, posłuchajcie, co moja żoneczka ostatnio wywinęła. I sami ocencie, sprawiedliwie, obiektywnie. A żoneczka mówi, to niech on lepiej powie, co zrobił 2 dni wcześniej. Prawda? I zaczyna się pranie brudów publiczne. Najgłębsze rany. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, wyrzucić ich z domu, samemu wyjść, zabronić, mówić, nie uczestniczyć w tym. Bo te rany, które się publicznie zadadzą, będą ich bolały dużo dłużej, niż gdyby się wykłócili w domu. Bez osób trzecich, z jednym wyjątkiem. Jeżeli oboje zdecydują się na osobę, która będzie ich, nazwijmy to, rozjemcą, doradcą, czy jeszcze jakby kto tam chciał, to tak. Ale nie na tej zasadzie, że ona powie, że chodź, pójdziemy do mojego wujka księdza i on ci powie, co masz robić, prawda? Nie, nie. Osoba neutralna, zaakceptowana przez obie strony. Wtedy można wprowadzić osobę trzecią do rozmowy, ale tylko w takich okolicznościach. Często niestety powstają takie obozy przeciwko mężowi, żona ze swoją mamą, czy mąż ze swoimi rodzicami. Różne takie obozy. Nie wolno. W 4 oczy załatwiamy sprawy. Wyłączony telewizor. Panie, może nie rozumieją tego, co mówię, ale naprawdę wyłączony telewizor. Kobieta może oglądać telewizję i rozmawiać i w międzyczasie robić coś na drutach. Mężczyzna będzie się przełączał. Raz żona, raz serial. Raczej mieszanka wyjdzie piorunująca. Wyciszyć otoczenie, radio, telewizor wyłączyć, ewentualnie w tło jakąś muzykę bez słów, klasyczną czy jakąś, prawda? Wyłączyć najlepiej telefony. Jak się da, to dzwonek przy drzwiach, mamy czas dla siebie. Nie kładziemy się na tapczanie, to też należy do miejsca akcji. Przytulili się do siebie wieczorkiem, późno zmęczeni. I żona tak zebrała się na rozmowę i tak szczerze mężowi wszystko opowiada, a on sobie śpi. I ona następnego dnia czeka, jak on zareaguje na tą jej szczerą wypowiedź. On wcale nie zareagował, prawda? I interpretuje to jako skrajną już zanik miłości, prawda? On zmęczony, bidny zasnął. A więc na twardych krzesełkach naprzeciwko siebie zapalamy świeczuszkę, pomodlimy się, a jakże? I próbujemy rozmawiać, prawda? Następna ważna zasada, to jest zasada, już wybieram tylko te najważniejsze, to jest zasada, by siebie nawzajem nie ranić. Akurat to bez uczenia wszyscy umiemy robić. Ranić można na kilka sposobów, ale generalnie ranę zadajemy, czystą ranę wtedy, kiedy dotykamy czegoś, na co rozmówca nie ma żadnego wpływu. Zauważmy, cała przeszłość jest takim czymś, na co nie mamy już wpływu. Więc wywlekanie z przeszłości złych wydarzeń jako argument w walce, niby rozmowie z mężem czy żoną, jest czystym ranieniem, jest nieuczciwe. O każdej rzeczy z przeszłości, która jest zła, owszem, możemy raz porozmawiać. Przeprosić, jeżeli jest za co przeprosić. Wybaczyć, jeżeli jest co wybaczyć. I nigdy więcej do tego nie wracać. Nawet gdyby to było wykroczenie drastyczne. Nawet, nie wiem, typu zdrada. I porozmawiać, to też jest ważne, co to znaczy porozmawiać. Tak, komu mówię o konkretnej sytuacji. Wydała się zdrada męża, żona się dowiedziała, on skruszony przeprosił, zerwał, prosił o wybaczenie, ona wybaczyła. I to jest w porządku. Ale ona zażądała szczegółów. A jaka ta kobieta była? A młodsza ode mnie? A zgrabniejsza? A masz zdjęcie? A gdzie się spotykaliście? I tu się zaczyna głupota ludzka. On jej opowiedział, między innymi w jakim hotelu się spotykali. Po 8 latach ona nadawała się do leczenia zamkniętego. Ona codziennie koło tego hotelu jeździła do pracy i z powrotem. I ona codziennie sobie przypominała i wyobrażała. Ja nie chcę pochwalać zdrady. Uznać, przyznać, wyznać, przeprosić. Ale żadnych pożywek dla wyobraźni. Bo to nie pozwoli załagodzić sprawy. Prawda, tak. Ale mądrze. Prawdę można nawet zabić, prawda? Mądrze przekazana. Tu bardzo wiele ludzi głupot popełniałem i złe czyny są jeszcze potęgowane przez dodatkowo narastające interpretacje i obrazy do tego wszystkiego dorabiania. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest zachęta do zdrady czy próba jakiegoś uważania, że to jest mały problem. Nie, to jest wielki problem zawsze, ale można go jeszcze powiększyć przez nieroztropność, prawda? Wypominanie zdrady przez 20, 30 lat. Konkretna sytuacja znowu. Dzieci wiedzą o tym, trójka dzieci. Niemalże sąsiedzi o tym wiedzą, że mąż planował sobie jeszcze przed ślubem, że żonę zdradzi. Nie! Pojechał na jakąś wielką budowę, gdzieś tam trochę popił i sam nie wiedział, jak to się stało. Przyjechał z kwiatami, przeprosił, wyznał. I przez 26 lat jest jeden temat w domu. I facet mówi, siedzą w żoną. Przepraszam, co tu jest dokładnie? Mówi, proszę pana, wiem, jestem bydle, świnia, ham, wiem, ja to wszystko wiem. Nie powinienem nigdy tego zrobić, ale zrobiłem. Co ja mogę jeszcze zrobić? Pan już nic nie może zrobić. To żona musi przestać o tym mówić. Jeśli nawet powiedziała, że wybaczyła, to ciągłe nawracanie do tego jest ciągle, ona sama się zagrzewa przez to straszne wydarzenie, jakie miało miejsce, krótko po ślubie. Dobra, dalsze rany, dalsze ranienie, wywlekanie rzeczy z przeszłości jedno, dotykanie domu, z którego wyszliśmy, to też jest teren, na który nie mamy wpływu, dotykanie rodziców, ojca, matki, żony czy męża. Nie wolno. To jest klasyczne ranienie. Ludzie namiętnie ranią się w ten sposób, sobie dowalając na każdym kroku i wypowiem, no tak, matka była flejtuch, masz to po matce. Nie mam do ciebie pretensji. A boli jak? Również pewne parametry naszego ciała, chociażby wzrost, to są rzeczy, na które nie mam wpływu. I pamiętam, w poradni przyszła kobieta, bardzo elegancka, wysoka niewiasta, przyprowadziła za rączkę bardzo niskiego mężczyznę, męża swojego posadziła na krzesełku i zaczęła relacjonować, jaki ten mąż jest. Ona przyprowadziła go do mnie, żebym ja go nauczył, że ma być grzeczny, tak? I jak już tak swoje pół godziny czy 40 minut wypowiedziała, to ja się... Nie, on nie, on siedział cichutko. On siedział cichutko, tak grzecznie, jak w przedszkolach w dobrej grupie, tak? Grzecznych dzieci. I ja wreszcie zwróciłem się do niego, proszę pana, a może pan by w paru słowach opowiedział, jak to z pana strony wygląda. Jak ona usłyszała, że on ma coś powiedzieć, że ja nie wsiadłem na niego, tylko go pytam o cokolwiek, to naprawdę, choć to jest niewiarygodne, to naprawdę ona wstała, powiedziała, a on jest taki kurdupel i nie będę z nim rozmawiać. Prawda? To widziały gały, co brały, tak? On nie był ani centymetr wyższy w dniu ślubu. Jak on miał dyskutować z nią o czymkolwiek, kiedy ona kończyła w ten sposób? Oczywiście niegodziwe. To już głęboka niegodziwość, prawda, z jej strony. Porozmawiałem potem jeszcze z tym mężczyzną spokojnie i rzeczywiście, no, los miał ciężki chłop, prawda? Dalej, choć może wydawać się to dziwne, już kończymy, wiem, ale jeszcze minutkę uszczkniemy, choć wydaje się to dziwne, to również forma gramatyczna wypowiedzi ma ogromne znaczenie. W skrócie, mówmy w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja tak czuję, ja tak widzę, ja tak rozumiem, to mnie boli, na to się ja nie mogę zgodzić. I wówczas nie spotkamy się z zarzutem kłamiesz. Nie, nie kłamię, mnie to naprawdę boli. A jeśli powiem, ty mi to zrobiłeś, celowo, na złość, tak czy owak, to już ja nie wiem, czy mówię prawdę, bo on wie, czy mi tak zrobił. Może krótka ilustracja, pokłóciłem się z żoną, bardzo byłem zdenerwowany, krzyczałem, nie wiem, coś tam, machałem rękoma, straszne rzeczy jakieś robiłem, tak? I rozmawiamy w gniewie, oczywista zasada, wieczorem po wspólnej modlitwie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Powiem do żony czułym głosem, no widzisz, kochanie, no znowu jak zwykle zrobiłaś mi na złość. Prawda? Nie trzeba mieć słuchu muzycznego ani głębokiej wiedzy o komunikacji, żeby widzieć, że coś tu nie gra. Znowu, jak zwykle, zawsze, nigdy, ulubione słowa, które są z definicji nieprawdziwe. Spóźniła się. No znowu się spóźniła, jak zwykle, bo to zawsze się spóźniasz. Jeśli raz przy zmianie czasu nie przestawiła zegarka i się nie spóźniła przez przypadek, to powiedzenie zawsze się spóźniasz jest krzywdzące, bo nie zawsze. Rzeczywiście te słowa zawsze, nigdy mają moc takiego dowalania człowiekowi. Ale gorszy błąd zrobiłem nie tylko, bo znowu jak zwykle zrobiłeś mi na złość, tylko ty mi zrobiłaś na złość. Ty jesteś wredna baba. Ty masz złe intencje. Złośliwa jesteś. Na złość robisz. Teraz porozmawiajmy. Cofnijmy taśmę. I jeszcze raz powiem to tym razem prawidłowo. Zobaczcie, wcale nie muszę mówić czułym głosem. Mogę mówić żywym, naturalnym głosem. Słuchaj, jak ty to dzisiaj zrobiłaś, to mnie to tak zabolało, ja się tak wściekłem, nie wiem, czy z dziesięcia to zostało, czy na starość przyszło, ale ja się tak wówczas wściekłem, że ja sobie pomyślałem, że ty mi na złość robisz. I co? I nic, bo ja jej nie dotykam. Ja mówię o sobie. Najwyżej ja wyjdę na głupka, na przewrażliwionego, na jakiegoś tam zakompleksionego, czy kogoś, ale jej nie tykam. I może normalnie podjąć mówię, wiesz co, wcale nie miałem chęci robienia ci na złość, może tak wyszło, przepraszam, ale ja myślałem to i to. Aha, albo ja myślałem, że to. A, i po chwili jesteśmy spokojni. Bo to przestaje boleć. No? I wreszcie ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć tutaj, to jest danie rozmówcy czasu. Nie powiedziałem nic o umiejętności słuchania, ale właśnie w słuchaniu najważniejsze jest danie cierpliwe, danie czasu. Żona mówi, chciałabym z tobą porozmawiać do męża. Mąż mówi, dobrze, słucham. No słucham. No słucham, chciałaś rozmawiać. No powiesz coś czy nie. Ona zaczyna ryczeć. Tak nie czytaj, nie mam czasu. Ona potrzebowała 3,5 minuty na to, żeby przełknąć to wszystko, co w niej jest gorzkiego i wydobyć z siebie szeptem pierwsze słowo. Jeśli on na to cierpliwie poczeka, to ona się otworzy. Jeśli daje jej czas. To jest to piękne zdanie prymasa kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I danie czasu nieraz jest największym skarbem, jaki możemy czy drugiemu człowiekowi dać. Przychodzi do nas, opowiada jakąś historię totalnego pogmatwania, wszystko w poprzek, wszystko źle, raniąco. Nie wiadomo po ludzku, jak to próbować rozwiązywać. Każde rozwiązanie złe. Jeżeli takiego człowieka wysłuchamy życzliwie, pokiwamy głową i nawet rozłożymy ręce, nie powiemy ani słowa, ani żadnej rady, taka osoba po godzinie wstanie, powie, bardzo panu dziękuję, bardzo pan mi pomógł. Tak, ja wiem, że jej pomogłem, bo miała na kogo to wyrzucić. A poza tym rzeczy nazwane już troszeczkę mniej bolą. Najbardziej bolą te irracjonalne, te gdzieś tam głęboko siedzące, wyrzucone, nazwane już zaczynają się konkretyzować, już stają się jakoś realne, nie nadrealne. Lekcje słuchania dostaliśmy z żoną od samego Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1984 roku, na zakończenie roku świętego odkupienia, byliśmy w Rzymie. Byliśmy bardzo blisko. Tak przytuleni dosłownie oburącz do piersi przez Jana Pawła, tak za głowy nas przytulił. Byliśmy, mówię to po to, że byliśmy w najcudowniejszym nastroju, jaki może człowiek mieć. Kochaliśmy wszystkich ludzi, wszyscy ludzie byli nam braćmi. Byliśmy w cudownym, cudownym, cudownym nastroju. I za nami dwa kroki, dosłownie, dwa metry może od nas, jakiś mężczyzna z trzeciego czy czwartego rzędu od barierki stanął na krześle, oparł się na karkach ludzi przed sobą, po chwili już nogi w powietrzu fikały, wyciągnął przed nos papieża małe, czarno-białe, legitymacyjne zdjęcie swojego syna, 8-letniego. I zaczął opowiadać historię choroby. I mówił. Opowiadał najróżniejsze szczegóły. Padały nazwy łacińskie jednostek chorobowych i nazwy łacińskie leków z terapii tego dziecka. Nie jestem jakimś niewrażliwcem, ale już po dłuższej chwili już tak troszeczkę czułem, no, mimo tego cudownego nastroju, mimo że kochałem wszystkich ludzi na świecie, no czuję, no, przesadza facet troszeczkę. Troszeczkę przesadza. Kardynułowie już tak próbowali bodnickiem hokejowym przestawić troszkę dalej papieża. Mari i Felici, nadworni fotografowie, już przestali ptykać, no bo ile w tym jednym zdjęciu, w tym jednym miejscu można zdjęć ptyknąć, ściśle mówiąc, sprzedać. Jeden papież nie okazał najmniejszego zniecierpliwienia. Słuchał i słuchał i słuchał. I wreszcie mężczyzna skończył mówić. Okazał się, żeby uciec. Nie. Spokojnie jeszcze chwilę popatrzył. Ani słowa nie powiedział. Spokojnym, powolnym ruchem ręki pobłogosławił mężczyznę znakiem krzyża na czole. Pobłogosławił dziecko na zdjęciu. Jeszcze się uśmiechnął i pomaluteńku odwrócił się do następnych osób. Lekcja słuchania, jakiej z pewnością nie zapomnę do końca życia. I tak bardzo cieleśnie odczułem to, że danie człowiekowi czasu jest niesamowitym skarbem. I niesamowicie pogłębia więź. Jestem pewien, że ten mężczyzna do końca życia nie zapomni tego spotkania. Mało tego, jestem pewien, że otoczenie tego mężczyzny, wszyscy przygodni gapiowie uczestniczący w tej sytuacji przeżyli to i będą to pamiętać do końca życia. Dał czas, tylko nic ani słowa nie powiedział. Kończymy. Dobra rozmowa powoduje lepszy nastrój. Dlaczego? Bo po pierwsze dowiadujemy się nowej rzeczy o drugim. Ktoś mówi o czymś, czego nie widać, co jest w środku. Mnie to boli. Ja tego nie rozumiem. Mam takie pragnienie. Jak ktoś nam mówi coś o sobie intymnego, niewidocznego, to w normalnym człowieku wyzwala chęć otoczenia go opieką. Nie uderzania w ten czuły punkt, tylko przeciwnie, otoczenia opieką. I coś takiego dobra rozmowa wyzwala. Większą bliskość. Poznałem coś, czego ludzie z ulicy nie wiedzą. Jest mi osoba bliższa i chcę ją otoczyć opieką. A więc co się stało? Pogłębiła się komunia. Równolegle zwykle emocjonalnie odreagowujemy. Jak trochę podejrzewamy, że robiła mi na złość, a okazuje się, że nie, przez zupełny przypadek. To zupełnie inaczej boli. Wchodzę do autobusu, pchają mnie z tyłu, nadepnąłem jakąś panią, ona mnie wali obcasem z całej siły, bo jestem ham, tak? Boli podwójnie. Raz, że mnie przywaliła obcasem, a dwa, że zostałem zakwalifikowany jako ham, a przecież nie z mojej winy, bo mnie pchali. Zobaczmy, analogiczna sytuacja. Jadę w autobusie zatłoczonym, autobus szarpnął. Taka sama pani, takim samym obcasem, tak samo mocno mnie w to samo miejsce na stopie ugodziła i co? Ona przerażona, przepraszam, mówię, nic nie stało. Przecież zupełnie inaczej boli. Przecież wiem, że ona to zrobiła nie chcąc, żeby ona się za bardzo nie przejmowała, bo przerażona, że mnie nadepnęła, prawda? Bardziej się o nią troszczę niż o siebie. I rozmowa dobra ma tą moc właśnie, że tak trochę podejrzewaliśmy, że coś tam było na złość, coś tam było nie tak, okazuje się nie. Kolejne nieporozumienie. To rodzi poczucie bliskości. I jeżeli skończyliśmy dobrą rozmowę i czujemy się sobie bliżsi, to jest to cudowna okazja, żeby to wykorzystać na przyszłość. Nie będzie lepszej okazji. My w gniewie próbujemy ustalać jakieś rzeczy. Nie ma sensu. Ustalmy teraz. Na czym żonie zależy, żeby mąż w swoim postępowaniu zmienił? Niech żona poprosi, a mąż niech to żonie ofiaruje dobra. W najbliższych tygodniach będę pilnował, żeby to, na czym tak bardzo ci zależy, masz to w prezencie ode mnie. Będę tego pilnował. Będę starał się być lepszym mężem pod tym względem, skoro dla ciebie jest to tak ważne. Nie rozumiem, dlaczego jest ważne, ale proszę bardzo, masz, będę się starał. A żona powie mężowi, a co ja mogę zmienić? No, mi bardzo przeszkadza to, czy mogłabyś. Tak, będę próbował. I to mogą rzeczy próbowała, tak? To mogą rzeczy banalne, drobne. On nauczony w domu, że skarpetki po zdjęciu stawia się na środku dywanu, prawda? Jak dobrze używane, to stoją ładnie, prawda? A ją to denerwuje. On nie wiedział, że ją denerwuje, ona mu powiedziała. Dobra, będę się starał. I ona widzi, rzeczywiście. Tak jak 7 razy na tydzień skarpetki zostawały, tak teraz tylko 2 razy zostały. No to się trzeba cieszyć. Jest postęp, a nie obiecałeś i do tego. Podjęcie postanowienia trzeba wspomagać, ciesząc się efektami. I wtedy będziemy sobie coraz bliżsi. Gdyby małżeństwo przez wszystkie swoje lata, nie patrzę nikomu głęboko w oczy, ile lat jest małżeństwo sobie też, ciągle pracowało tylko nad jedną rzeczą. Nad jedną, żeby być lepszym mężem. Milszym dla żony. Ona nad jedną rzeczą, żeby być lepszą żoną, żeby on ją lepiej odbierał. To po tych 10 latach małżeństwa by się unosili nad ziemią. Tak nikt nas się nie unosi, a więc do roboty. Bóg zapłać za cierpliwość.